Podczas ostatniej wieczerzy Jezus ukochał swoich, którzy byli na świecie aż do końca i pokazał im, co znaczy kochać aż do końca, gdy obmył im nogi i gdy zaczął mówić słowa, które miały być Jego testamentem. Mieli zapamiętać Jego ostatnią naukę, ponieważ mieli przejąć Jego misję na tej ziemi. I nie tylko oni, ale również ci, którzy po nich staną się uczniami Jezusa. Misja Jezusa miała trwać, a jej początkiem była miłość aż do końca nauczyciela i Pana. Wypowiedziawszy ostatnie słowa nauczania, Jezus wyszedł z uczniami za potok Cedron, do ogrodu, który bardzo dobrze znali, bo wiele razy tam właśnie z Jezusem spędzali czas, tam się gromadzili i tam uczył ich także. I to miejsce miało być początkiem Jego ostatniej misji. Tam miała się spełnić Jego ostatnia godzina. Judasz, jeden z nich, zdradził swojego nauczyciela i Pana. Zdradzona miłość, miłość aż do końca, która nie dała się powstrzymać nawet zdradzie. Jezus wiedział, co na Niego przychodzi w tym ogrodzie. Wiedział, że Judasz za chwilę przyjdzie, ale się nie wycofał. Miłość aż do końca, która się nie wycofuje, bo Ojciec chciał, żeby poszedł do końca. Poszedł wypełniając misję cierpienia i umierania. Dlatego przy aresztowaniu w ogrodzie, mimo że wrogowie nie dostrzegli go w ciemnościach, Jezus nie sprzeciwia się swojemu losowi, nie wycofuje się, ale idzie do przodu i objawia siebie, kiedy go szukają. Ja jestem, mówi Jezus. To słowo przypomina podobne zdanie imienia Boga z objawienia Mojżeszowi w Księdze Wyjścia w 3 rozdziale, gdy Mojżesz otrzymuje misję wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu, z przestrzeni śmierci do przestrzeni życia ziemi obiecanej. Wówczas Bóg obiecuje mu wsparcie w swoim imieniem. Jestem, to imię miłości. I tu Jezus, wypowiadając podobne zdanie, dając się poznać wrogom, wypełnia swoją misję miłości aż do końca, z miłości do uczniów, do ludzi, pójdzie tą drogą i się nie wycofa. To Jego wolna decyzja, to jest prawdziwe posłuszeństwo, nie przymuszone, nie wymuszone, ale wolne. To chwała Boga, kiedy człowiek w swojej wolności zgadza się Bogu na misję dla dobra ludzi i ku chwale Boga, którą Bóg mu daje, nawet jeśli jest to misja cierpienia i umierania. W kolejnej scenie Ewangelii widzimy Jezusa, który zaprowadzony jest do Annasza. Był on teściem najwyższego kapłana, Kajfasza. I właśnie Kajfasz poradził Żydom, że lepiej jest, aby jeden człowiek zginął za naród. Cena życia jednego człowieka nie jest wysoka w oczach ludzi, podczas gdy jednak człowiek jest niepowtarzalnym w oczach Boga. Ale w tym przypadku to nie Annasz ani Kajfasz decydują o losie Jezusa. To On decyduje o swoim losie. I Ewangelia według świętego Jana bardzo to podkreśla. To Jezus dał się zaprowadzić do Annasza, a nie dał się schwytać, a tego nie chciał. Wypełniał wolę Ojca. I podczas tego przesłuchania Jego pierwszy uczeń wypiera się Go 3 razy. Dramat Piotra polega na tym, że to miłość do Jezusa zaprowadziła go do pałacu arcykapłana, na dziedziniec, do którego by nigdy nie wszedł on, obcy w Jerozolimie, Galilejczyk. Dzięki temu, że inny uczeń był znany arcykapłanowi, wprowadził go. Już przy bramie Piotr zaprzeczył, że jest uczniem Jezusa. Potem na dziedzińcu zaprzeczył ponownie i jeszcze raz, trzy razy całościowo się Jezusa wyparł. Wyparł się tego, że jest Jego uczniem. Nie przestał Go kochać. Dlaczego zatem wypierał się Go wobec ludzi? Przypomina się scena Piotra i Jezusa na jeziorze. Kiedy Jezus kazał mu przyjść po falach jeziora do siebie, Piotr uwierzył Jezusowi, wyszedł z łodzi i szedł po falach. I jak długo wpatrywał się w Jezusa, miał w Niego utkwiony wzrok, nie tonął. Tutaj na dziedzińcu arcykapłana nie wpatrywał się w Jezusa, tylko wpatrzył się nagle w zagrożenie. I zwykła służąca go przestraszyła, a potem inni słudzy na dziedzińcu, a potem krewny tego, któremu odciął ucho w ogrodzie. Miał wiele odwagi w innych sytuacjach. Zaczął bronić Jezusa w ogrodzie mieczem i powstrzymał go Jezus, bo miało się wypełnić jego misja i nie chciał takiej obrony. A tutaj Piotr nagle osłabł. Tak jak wtedy na jeziorze, gdy spojrzał w falę, w zagrożenie, zaczął tonąć. Gdy w zagrożeniach wpatrywał się w Jezusa, szedł po wodzie, po powierzchni i nie tonął. Towarzyszymy Piotrowi i współczujemy mu, ponieważ wiemy, że i my, jak często, boimy się ludzi, boimy się konsekwencji tego, że jesteśmy Jego uczniami. Boimy się tego, jak będziemy oceniani, jak będziemy traktowani. Potrzeba odwagi, żeby przyznawać się do Jezusa i nie tylko wtedy, kiedy jest się prześladowanym krwawo. Bezkrwawe prześladowania uczniów Jezusa są często o wiele dotkliwsze. W kolejnej scenie, idąc za Jezusem, widzimy Go przy przesłuchaniu przed Piłatem. Przesłuchanie przed Piłatem jest bardzo rozbudowane w Ewangelii według świętego Jana. Nie ma przesłuchania przez Wysoką Radę, jedynie przez Annasza i to w skróconej formie. Natomiast bardzo szeroko opisane jest przesłuchanie przed Piłatem. I to właśnie tam również pojawią się wrogowie Jezusa, swoi arcykapłani, ich stronnicy, i zaczną domagać się skazania na śmierć Jezusa. Podają okupantowi, przedstawicielowi władzy okupacyjnej rzymskiej, Piłatowi, powód, dla którego Jezus powinien zginąć. Mówią najpierw o swoim prawie, o tym, że Jezus twierdzi, że jest Synem Boga, kimś więcej niż oni w więzi z Bogiem. Tego nie mogą znieść. Boją się, że może być Mesjaszem. A nie takiego Mesjasza sobie wyobrażali. A poza tym byli w dobrych układach z władzą i mieli już ustalony porządek funkcjonowania ludu Bożego w tej sytuacji rzymskich czasów. I nie potrzebowali zakłóceń i niepewności mesjańskich w tym momencie. Za bardzo byli skoligaceni z władzą, chociaż jest to władza pogańska. W dialogu Piłata z Jezusem widać wyraźnie, jak rozpoznaje on w Jezusie kogoś więcej i krok po kroku zaczyna go szanować. Piłat działa według prawdy, chociaż jest bardzo sceptyczny co do poznawania prawdy. Gdy Jezus mówi mu, podsumowując całe swoje życie, że jest królem, na to się narodził, na to przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdy. Każdy, kto jest z prawdy, słucha Jego głosu. Być królem, to znaczy dać świadectwo prawdzie w swoim życiu. Powinniśmy to zapamiętać. Ta lekcja daje Jezus Piłatowi, poganinowi, i on zaczyna tę lekcję przejmować, mimo początkowego sceptycyzmu. To widać w dalszym jego odnoszeniu się do Jezusa. Zaczyna go szanować. Ten stojący przed nim, dla niego nic nieznaczący, nie obywatel Rzymu, dalekiej prowincji, pogardzanego przez niego narodu, nagle zaczyna w jego oczach nabierać wartości królewskich. Widzi, że ma przed sobą kogoś, kto nie jest niewolnikiem kłamstwa, obłudy, zła, ale jest królem prawdy, dobra, światła. W przeciwieństwie do jego zacnych, szanowanych rodaków, arcykapłanów, członków Wysokiej Rady, faryzeuszy, bardzo pobożnych ludzi, elita Izraela, a oto stoi przed nim Nazarejczyk, człowiek z głębokiej prowincji, z Galilei, i on okazuje się być prawdziwie królewską postacią. To znaczące, ta lekcja bycia królem Jezusa, który jedynie wobec Piłata w końcu przyznał się do swojej królewskości, ale wskazał tę królewskość w świadectwie prawdy. Bóg jest prawdą. Jezus powiedział kiedyś o sobie, że jest drogą, prawdą i życiem. Bardziej wymownie niż w tej scenie, w całej Ewangelii nie ukazuje się to. Królewskość Jezusa w świadectwie prawdy. Takiemu człowiekowi można zaufać, który jest świadkiem prawdy w każdej sytuacji. Prawdy przede wszystkim o ludziach. On sam jest prawdziwy i to jest najbardziej istotne w tym dialogu. I nagle Piłat, który nie wierzył w prawdę i nie wierzył w królewskość Jezusa, nagle każe przybić nad jego głową tabliczkę, gdy skaże go na śmierć, przymuszony przez Żydów, przez rodaków Jezusa, przymuszony szantażem. Każdy, kto mieni się królem, sprzeciwia się Cezarowi, mówią mu w końcu, chcąc wymusić na nim wyrok śmierci. Piłat nie chce skazać Jezusa na śmierć, bo widzi, że według prawa rzymskiego Jezus nie jest godny śmierci, nie zasługuje na śmierć. I nakaże mu napisać: Jezus Nazarejczyk, król Żydów, po hebrajsku, po łacinie i po grecku, żeby wszyscy mogli to zrozumieć, wszyscy mogli to odczytać w różnych językach, którymi posługiwali się wówczas przybysze na święto Paschy w Jerozolimie i którym posługiwali się też ci, którzy służyli Rzymowi i miejscowi w języku hebrajskim. Jeszua Hannokri Melech Hajichudim, Jezus Nazarenus Rex Judeorum i po grecku Jezus Honazorajus Hobasileuston Judaion. W Ewangelii powszechne jest przesłanie, że śmierć Jezusa następuje zgodnie z Pismem, z objawionymi, natchnionymi tekstami proroków, psalmów. To znaczy, śmierć Jezusa następuje zgodnie z planem zbawczym Boga. Ta gwałtowna śmierć została zarządzona przez wrogów Jezusa, przede wszystkim przez arcykapłanów Annasza i Kajfasza oraz ich stronników w Wysokiej Radzie. To oni wymusili na Piłacie, który uznawał go za niewinnego, aby skazał go na śmierć. I zrobili to nawet za cenę wyrzeczenia się nadziei mesjańskiej, bo mówią Piłatowi, żeby go ostatecznie przymusić. Nie mamy innego króla jak Cezara. To była zdrada, bo właśnie Mesjasz, syn Dawida, miał być ich królem. I taką nadzieję powinni pielęgnować i głosić jako arcykapłani, jako wierzący ludzie, jako ci, którzy byli elitą religijną i administracyjną ludu Boga, a wyparli się nawet nadziei mesjańskiej, żeby tylko zabić Jezusa. To wielkość ich winy. I wówczas Piłat wydał im Jezusa na ukrzyżowanie. Ale to on właśnie ogłosił to, czego oni nie chcieli, co negowali, że Jezus jest królem Żydów, jest królewskim Mesjaszem. Jezus wydaje się na śmierć w posłuszeństwie wobec Ojca, aby przez ofiarę ze swojego życia ofiarować ratunek każdemu, kto w Niego uwierzy. Również Piotr nie straci swojego miejsca przy Jezusie, ponieważ pozostanie świadkiem prawdy o sobie. Kto opowiedział o tym, co się stało na dziedzińcu, jeśli nie sam Piotr. I to stało się Ewangelią. Inni uczniowie przecież tego nie widzieli i nie słyszeli, że zdradził Jezusa. To on opowiadał o tym, co się stało. Ale dlatego, że nie negował prawdy i z tą prawdą o sobie, tragiczną prawdą, o swoim grzechu, o swojej winie, przyszedł do Jezusa, nie przestał go kochać, został uratowany. I tak uratowanym może być każdy człowiek, który nie przestraszy się prawdy o sobie. I ta prawda go nie zatrzyma z dala od Jezusa, wręcz odwrotnie, przyprowadzi do Jezusa. Dlatego Jezus zginął. Dlatego Ojciec chciał, aby wykonał tę misję miłości aż do końca, aż na krzyż. Żeby wszyscy, którzy potrzebują ratunku w swojej nędzy, mogli mieć nadzieję, że to jest miłość ukrzyżowana, zdradzona, wyszydzona przez żołdaków i odrzucona przez swoich, ale u Boga wywyższona i przyciągająca ludzi, zbawiennie ich przyciągająca. Pogrzeb Jezusa dokonuje się w ciszy. Przychodzi Józef z Arymatei, który krył się z obawy przed Żydami, ale w tym momencie zdobył się na odwagę przyznania się do Jezusa. Przyszedł również Nikodem, który na początku Ewangelii według świętego Jana przyszedł do niego nocą i usłyszał nauczanie, które zupełnie zmieniło jego rozumienie siebie. Usłyszał, że powinien się na nowo narodzić w trzecim rozdziale Ewangelii według świętego Jana. I teraz, gdy Jezus umarł, narodził się Nikodem na nowo pod krzyżem, przenosząc ciało Jezusa do grobu. Aż tak daleko, mimo wszystko, poszedł za Jezusem i zdobył się na odwagę przyznać się do Niego, mimo że do tej pory się ukrywał i przychodził nocą. Chodźmy za Jezusem aż do końca, po naszych codziennych drogach i także w największej nawet naszej nędzy i przerażającej prawdzie o nas samych, nie dajmy się powstrzymać, aby przyjść pod krzyż Jezusa, spojrzeć na Niego, utkwić wzrok w Niego, nie w swoją nędzę. I wtedy powstaniemy na nowo. On nas odrodzi, odnowi naszego ducha, tak jak wówczas Jego uczniowie odrodzą się znowu, kiedy ukaże im się. Za 3 dni i my nie musimy długo czekać, kiedy w swojej nędzy, chwiejności, niepewności, niemożności odnajdziemy drogę do Jezusa na krzyżu. Nie musimy długo czekać, aby doświadczyć Jego życia w sobie, zmartwychwstałego życia.